Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dalej jesteśmy po drugiej stronie Karkonoszy, Sudetów.
Tak, jesteśmy, tylko przeniesiemy się troszeczkę w czasie do przełomu XIV wieku i pierwszych dekad XV wieku. To są wtedy związki polsko-czeskie, ewidentnie jest kontekst uniwersytecki, w tym debaty teologiczne. Husycki, bardzo ważny ruch religijny dla Czechów.
Bohaterem jest Zygmunt Korybutowicz,
którego stryjami byli Witold i Jagiełło. U nas, jak wiesz, to pokrewieństwo jest ważne, no więc zacznijmy od uniwersytetu.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
No jak wiecie, Praga to jest miejsce, gdzie w 1348 powstał pierwszy uniwersytet w regionie. Pierwszy uniwersytet na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, później nazwanego niemieckim. No i można znaleźć wiele uniwersytetów w Europie, które są znacznie późniejsze, w tym w krajach, które nam się wydają niezwykle, są dzisiaj, prawda, w czołówce cywilizacyjnej, Skandynawia, Szkocja i tak dalej. I Praga była wtedy dużym, dynamicznie rozwijającym się, bardzo ważnym miastem. Pamiętamy o Karolu oczywiście, Karolu czeskim. I to są te czasy, kiedy można powiedzieć, że wykształcił się zrąb. Takie słowo znalazłem. Też czasami, jak zbieram te materiały, to specjalnie walczymy o promocję staropolszczyzny. Zrąb polskiej inteligencji.
Taki korzeń.
Znalazłem nawet taki zapis umysłowy. Nie wiem, jaka może być inna inteligencja, ale trzymajmy się. Twardy rdzeń.
Emocjonalny.
Tak. Zakon polskiej inteligencji, która wzmocniła to, kolejne sformułowanie, które znalazłem, wzmocniła ten zrąb niebywale siły duchowe Polski.
To już więc jest naprawdę, tak, budujące.
Tak, i to zawdzięczamy Czechom, dzięki tym właśnie absolwentom Uniwersytetu Karola, wówczas oczywiście nazywanego po prostu praskim, w roku 1400, dobrze powiedziałem? W Krakowie odtworzono uniwersytet i szczególnie właśnie ta końcówka XV wieku to jest największe nasilenie polskiej obecności w ławach uniwersyteckich w Pradze. Liczba skolarów, którzy przybyli z terenów Polski, to jest do 300. To jest sporo naprawdę. Mamy dwie fazy, bo oprócz tego potem Litwini się pojawiają, czyli będzie jeszcze więcej. Litwini szeroko rozumiani oczywiście z Ukraińcami i Białorusinami. A przede wszystkim dominuje Małopolska na początku, ale potem się to rozszerza na Ruś Czerwoną i potem na dużą skalę wchodzą też Wielkie Księstwo Litewskie. I to jest dla, żeby było jasne, dla tych studentów, to jest pierwszy kontakt z uniwersytetami takimi w stylu zachodnim.
Erasmus.
I tam tworzy się zrąb.
Zrąb.
Tak, byśmy go nazywali Karolem wówczas ten program, bo wszystko dzięki Karolowi. Jak uniwersytet.
Karelem. Tacy,
Karelem, ale nie Gottem. I z drugiej strony pamiętajcie, to już wam opowiadaliśmy, że Czesi i Niemcy z ziem korony świętego Wacława, i tutaj Morawy się wyróżniają, pamiętacie poprzedni podcast, przypomnijcie sobie Brama Morawska, no ruszają właśnie do Rusi Czerwonej, opanowanej przez Polskę. I stąd mówiliśmy wam na przykład o Herburtach, Morawy i Śląsk, mówiliśmy, stamtąd pochodzili o Fredrach, rodzina Fredro, Aleksander Fredro, z którą związana jest też oczywiście rodzina Szeptyckich i tutaj arcybiskup bardzo ważny dla Ukraińców, grecko-katolicki Andrzej Szeptycki. No więc ruch jest w dwie strony. Oczywiście nie tylko na osi wschód-zachód, tylko na osi północ-południe, bo pod Grunwaldem roku pańskiego 1410, 15 lipca, gdy starły się rycerstwa z całej Europy, to po stronie i polskiej, i niemieckiej są Czesi. Niemcy z Czech, Czesi etniczni, byśmy powiedzieli, ludzie o łączonych tożsamościach. Są też Ślązacy, którzy wtedy należą do Czech, tak? I oczywiście są liczni rycerze po stronie polskiej z Ukrainy. I potem nieraz w różnych wojnach w siłach polsko-litewskich spotkamy najemników czeskich. To a propos tego, jak tutaj przed przyznaj się, że śmiałeś się, że oczywiście...
Nie, tylko powątpiewywałem.
Każdy jest wojakiem Szwejkiem, Pepikiem i on się przewraca w własne nogi, co dopiero karabin. Nie, mamy po prostu, że wtedy jest reputacja, Czesi są zabijakami pierwszej klasy. Tutaj jest ta wersja, że prawdopodobnie, to jest przypuszczenie, pod Grunwaldem walczył Jan Žižka, wielki heros, wojownik, teraz jest superprodukcja czeska na ten temat, tak... właśnie husyta i to taki radykalny husyta Žižkov, mamy jego, prawda, dzielnicę, mamy wielki pomnik w Pradze, który góruje nad miastem, no po prostu heros. No więc dzisiaj często traktuje się to jako, no jest to przypuszczenie, ale traktowano często jego udział w bitwie jako niepodlegający dyskusji fakt, a dlaczego? Bo i u Alfonsa Muchy, znakomitego czeskiego artysty, i u Jana Matejki na obrazie, czeskiego pochodzenia artysta, przypominam, Jan Matejko, jest Jan Žižka. No to jak jest na obrazie, to był?
Był. Był.
To sprawa oczywista. Oczywiście przekaz wtedy był jaki? Słowianie kontra Niemcy. No właśnie niestety problem jest taki, że po stronie niemieckiej było wielu różnych renegatów. Jakbyśmy powiedzieli, na przykład właśnie Czechów, czy też z Pomorza. Pamiętajmy, że Prusowie też walczyli po stronie niemieckiej. Tak. No więc w swoim obszernym opisie bitwy Jan Długosz wymienia 50 ponad chorągwi i wśród tych chorągwi wymienia chorągiew Zygmunta Korybutowicza. To nie oznacza, że naszego bohatera, naszego dzisiejszego podcastu, to nie oznacza, że on tam dowodził, bo no, on miał wtedy no, maks mniej niż 20 lat. Czyli byśmy powiedzieli... dzieciak jeszcze. I teraz tak, trochę o rodzinie Zygmunta, bo ona jest bardzo ciekawa. Tata Zygmunta to Dymitr Korybut. Jeden z synów Olgierda Giedyminowicza, czyli brat Władysława Jagieły. I urodził się jako wyznawca rdzennej religii litewskiej. Wtedy się mówił poganin. Został ochrzczony jako prawosławny i został księciem Nowogrodu Siewierskiego. To są te tereny północno-wschodniej Ukrainy na pograniczu ze stepem Czernichów, które bardzo lubimy. Więc od razu go doceniliśmy. I przybrał imię Dymitr Korybut. To jest, połączył sobie, to jest tak, abyśmy powiedzieli, kombo. Połączenie ze slawizowanego imienia litewskiego. To jest Korybut. I oczywiście dochodzi nam imię z chrztu. Potem od Korybuta, jak zobaczycie, będziemy mieli króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, bo za potomków właśnie tego Dymitra Korybuta uważali się Wiśniowieccy. Więc imię Korybut zrobiło karierę. Poślubił kogo? Anastazję, córkę wielkiego księcia Olega z Riazania. Co tu, gdzie jest Riazań? Riazań, moi drodzy, to jest bardzo ciekawy region, o którym wam już trochę opowiadaliśmy, który rywalizował z Moskwą, jest w Rosji, położony generalnie, można powiedzieć, między terenami Hanatu Kazańskiego przyszłego, jeszcze wtedy nie ma Hanatu Kazańskiego, czyli Powołżem, a ziemiami Litwy, czytaj Ukrainy. I jak spojrzymy na przodków, no to i Zbarscy i Wiśniowieccy twierdzili, że są właśnie z tego małżeństwa. Anastazja to też bardzo ciekawa kobieta, bo prawdopodobnie to było jej drugie małżeństwo. Lubimy te koligacje, znajomości, bo tak się dużo w Polsce można załatwić, ale przepraszam, potwierdzam obrzydliwe stereotypy. Z pierwszego małżeństwa prawdopodobnie urodziła córkę Zofię Holszańską. To jest ta słynna Sońka, z którą Gustaw Holoubek, świętej pamięci znakomity aktor, jako Jagiełło związał się na stare lata. Wszyscy nie byli w stanie uwierzyć, że wiekowy pan ma dzieci. To jest właśnie ta królowa, która wejdzie za mąż i zostanie królową Polski, za Jagiełłę. Jak widzicie, no nie jest to jakaś odległa koligacja, ale... Tak. Bardzo ciekawą postacią jest właśnie Olek, ojciec Anastazji i, jak widzimy, dziadek Zygmunta. Bo więc Olek, jak spojrzymy na jego monety, no to na monetach bił sobie tangę tatarską. Taki nawet stworzył własną wersję. Współpracuje, walczy czasami z Tatarami, ale w kluczowym roku 1380, kiedy doszło do bitwy na Kulikowym polu i kiedy Moskwa razem z sojusznikami ruskimi walczy przeciwko Mamajowi, wódz tatarski, od którego mamy też kozaka Mamaja i pamiętacie, opowiadaliśmy wam ród Glińskich, no to wtedy on współpracuje z Mamajem i Jagiełłą. Nie dotarł na same pole bitwy, ale tak jak Jagiełło, niczym szakal, taka hiena bitewna, czekał i atakował wracające z pola bitwy siły wymęczone, ruskie. Jak szli, można powiedzieć, po meczu
do szatni.
Do szatni. To wtedy ich w korytarzu zaskoczył. I oczywiście, no powiedzmy tak, najdelikatniej w historiografii rosyjskiej nie jest postacią cenioną. No często mu się dorabia gębę zdrajca. Co więcej, w roku pańskim 1382, jak Tochtamysz, nasz znany, dobry Tochtamysz, którego pamiętamy, że przyjaciel Witolda, jego syn, walczył pod Grunwaldem, świat jest mały, to Tochtamyszowi pokazał, gdzie są brody przez rzekę Okę, jak oka długa i szeroka, po to, żeby zaatakował Moskwę. No więc potem wracając, podwładni Tochtamysza Tatarzy złupili też okolice Riazania, no co tu i sam chyba Riazań, no można powiedzieć taki collateral damage. Ale to, co kluczowe, czyli dorobiono mu gębę, że jest nieciekawą postacią w historiografii rosyjskiej. Oczywiście są historycy rosyjscy, którzy powiedzą, przepraszam, nie można go tak obrażać. Dla nas jest ważne to, że w samym Riazaniu go cenią. W samym Riazaniu jest tak, że uważa się, że książę, który jest w godle miasta, to on i na fladze, że jest jego pomnik, ulice, tak? Tam się go docenia, bo to jest szczyt potęgi tego miasta, wtedy właśnie jego panowanie. I teraz tak, związki z Morawami, z Czechami są nawet tam. Patrzcie teraz, co się dzieje. Więc Olek Riazański zaprosił do siebie na służbę, wziął tatarskiego Mirzę Salchamira i wydał go za swoją siostrę. Oczywiście pod jednym podstawowym warunkiem. Jakim, Pawle?
Przechodzisz na prawosławie?
Brawo. No tak, no były pewne ograniczenia.
Ale prosty układ.
Nie? A Tatar mógł powiedzieć spokojnie, moment, proszę pana, u nas nie ma problemu, żeby była prawosławna, ale u nas jest. No więc tak, zaczął taką służbę i ich córka wyszła za mąż za pana o imieniu Miłosław i nazwisku Korsak. Kim on był? Więc Miłosław Korsak był synem Zygmunta Korsaka, który trafia do Wielkiego Księstwa Litewskiego z Czech. Pochodził z Moraw. I tak mu się życie ułożyło, że pamiętacie, jak opowiadaliśmy wam, że Witold był naprawdę potężnym władcą i nawet sprawował protekcję nad Moskwą i wysłał tam swoją córkę, Zofię, która została żoną i poprzez córkę kontrolował wydarzenia na boisku.
To były czasy.
I Wasyla. Mm. Zięciu! Telefon z Wilna. Tak to nie wyglądało. Teraz prawda, to nie są najlepsze. Oj, przepraszam bardzo. To nie są najlepsze opowieści w Moskwie. Nie lubimy takich historii na Kremlu. I miał dwóch synów Zygmunt. No kogo mógł mieć jako Czecha? Drogi Pawle? Już wtedy wiedziano, że urodzi się
Paweł.
Nie? Wacław. Wiaczesław, czyli Wacław i Wacław. Właśnie Miłosława. I osiadł. Poszli też na służbę właśnie, skoligacili się, może nie na służbę właśnie z Riazańskimi, czyli patrzcie, co się dzieje. Tatarski Mirza spotyka się, jego córka wychodzi za mąż za czeskiego gastarbeitera, dyplomatę w Riazaniu. Niesamowita historia. I teraz tak, dlaczego oni są ważni do dzisiaj? Że to nie są jakieś, jejku, zamierzchłe czasy. Słuchajcie, a trzeci o pięknym niemieckim imieniu Fryderyk został w Wielkim Księstwie Litewskim, czyli dwóch synów posłał dalej, a Fryderyk został tutaj. I teraz tak, od tego Korsaka pochodzi rodzina, od Wacława rzymskich Korsakowów.
O.
I Nikolaj rzymski Korsakow właśnie pochodzi od niego. Tak samo kolejny motyw. Za potomków w linii żeńskiej od Miłosława uważa się rodzina Tołstojów i Lew Tołstoj.
Hmm.
Czyli jak widzicie, mamy czeski ślad. Nie rzymski, czeski, ale rzymski. Korsaków. Tak, więc, ale wróćmy do XV wieku, do Zygmunta Korypotowicza. Ta wycieczka, chciałem wam pokazać, że mamy bardzo szerokie horyzonty, bo byliśmy w stepie szerokim, a teraz z Zygmuntem Korybutowiczem wracamy do Krakowa. On robi karierę na dworze. Podczas bitwy pod Grunwaldem był blisko króla. Potem oczywiście można było opowiadać, że był jego ochroniarzem. No jako młody człowiek, raczej to było na zasadzie może w drugą stronę, ale uzyskał wysoką, już widać było jego pozycję, bo wysłał go zaraz po Grunwaldzie Jagiełło z misją dyplomatyczną, z poselstwem do gospodarza Wołoszczyzny, do Mirczy Starego, z opcją, żeby pogadać, czy nie chciałby razem pobić się trochę z krzyżakami. Pamiętajcie, że wtedy po naszej stronie jako lennik był Aleksander Dobry, gospodarz Mołdawii. Mieliśmy naprawdę międzynarodowy skład. dużo stranieri grali.
Gdzie Mołdawia, gdzie krzyżacy.
Tak. No jest pewien dystans, ale zawsze można powiedzieć między Morzem Czarnym i Bałtykiem. No więc, to jest początek XV wieku, tak? No i wtedy jest właśnie Jan Hus. Jan Hus, któremu, słuchajcie, my Polacy też dużo zawdzięczamy, bo język czeski miał olbrzymi wpływ wtedy na język polski. Potem polszczyzna uzyskała mocną pozycję, XVI wiek, przejęła pałeczkę, ale czeski naprawdę pięknie się rozwija i mamy stąd też te znaki diakrytyczne, że mamy życi... Z kropeczkami, tak, diakrytyczne, to co są też u nich. I wówczas oczywiście kontakty są z Litwą, jeszcze przed wojnami husyckimi tak zwanymi. To są wojny w latach 1419-34, nazwijmy rzeczy po imieniu, są krzyżowcy, po prostu krucjaty robią przeciwko husytom. I na przykład Hieronim z Pragi, czeski teolog, zwolennik husytyzmu i bohater wiary, tak się nazywa go w kościołach protestanckich, przyjaciel Husa, jego można powiedzieć najbliższy współpracownik, który stracił życie w 1416 roku w Konstancji. To co się z nim stało, drogi Pawle?
W Konstancji.
Jak Jan Hus?
Albo go spalili, albo go wypchnęli przez okno, bo jak mówimy o Czechach, to tak. Tylko te dwie opcje.
Nie, ale to Czesi przeważnie, przepraszam, to jest specjalizacja czeska, wypychanie przez okno.
Defenestracja. Takie ładne słowo. Wnetr.
Tak, spalono go. Tak, no niestety.
Zresztą mówiliśmy o tym dość dużo z tego, co pamiętam.
To tutaj Hieronim z Pragi dorzucamy kolejnego płonącego czeskiego teologa. No niestety, ale słuchajcie, proszę bardzo, gdzie studiował? Heidelberg, Kolonia, Paryż, Oxford, proszę pana. I tam w Oxfordzie właśnie nasiąkł niestety tym całym złem od Wycliffe'a, Johna, tak? Którego znamy też z zespołu Refugees, tak?
To chyba inny.
Nie, dobrze mówię.
Tak?
Wycliffe. Znaczy, on też od niego wziął pseudonim. No wiesz, tak jak Tupac Amaru, tak? No, czasami się ludzie...
Karel Gott,
nie, no to tak po prostu Karel, wiesz, to nie jest takie proste. No więc przywiózł jego pisma do Czech i zaczął je po prostu dystrybuować i sączyć ten jad, psuć ludziom w głowach tym...
A co z tym było tak niebezpiecznego? To, że języki narodowe mają być, to, że coś inaczej podczas mszy?
No przecież było wszystko dobrze, że można było dawać te pieniążki, kupować odpusty, kupować sobie miejsce, tak? Wykupić te wszystkie, no...
Czyli jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
No, pielgrzymki, jak się pielgrzymuje, to co trzeba kupić? Relikwie, tak? Więc mamy człowieka, który jest w Oxfordzie, ale który w 1410 przybywa do Polski i jest w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i rusza potem, parę lat później ruszył do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tutaj go Witold zaprosił i odwiedził na przykład Witebsk i rusza dalej. Słuchajcie, spotyka się oczywiście z prawosławnymi, bo on dyskutuje. No, nie, reszta nie chciała rozmawiać w Konstancji. Uznała, że on stosuje, ma siłę argumentów, ale my mamy argument siły ognia nawet. Więc trafia do Pskowa, mój drogi. No i proszę bardzo, Oxford, Psków, Paryż. Taki miał zakres. Hieronim z Pragi. Póki go nie spalili. Więc Zygmunt Korybutowicz trafia do Czech ze względu na wojny husyckie. Husyci wywołują powstanie. Walczą przede wszystkim z Zygmuntem Luksemburskim.
Z katolikami.
Tak. To jest też wojna domowa, żeby było jasne. I został wysłany przez wielkiego księcia Witolda, który stwierdza, bo husyci proponują mu koronę. No więc on go wysyła. Zygmunt, weź parę tysięcy ludzi, zwerbuj tutaj w Polsce i Litwie, rusz tam, sprawdź jakie są warunki, oficjalnie mianuje cię namiestnikiem Czech. No to ruszył. Tam nie było najłatwiej na początku, bo słuchajcie, on był generalnie tak... On starał się być człowiekiem kompromisu. To może tutaj dostrzec, no jak się ma takich w rodzinie jakiegoś Salchemire, który się nawrócił i tak dalej, a dziadek współpracował z Mamajem, a do tego, prawda, mamy tatę, który był jeszcze poganinem. No to generalnie można powiedzieć, to taka litewska specjalizacja, że człowiek stara się być tolerancyjny i rozmawiać wśród husytów i z radykałami, i z umiarkowanymi,
Głęboki morał dzisiejszego odcinka. Jak kończą ludzie kompromisu w czasach wojen religijnych?
No więc podpadł wszystkim, bo tak, podpadł od razu katolikom, że przyjął komunię pod obiema postaciami, bo o to przecież chodziło.
Utrakwista. Tak?
Brawo. Składał przysięgę na obronę tak zwanych czterech artykułów praskich, husyckie wyznanie wiary. No więc może być jawnie przystąpił do husytów. A z drugiej strony tych radykalnych husytów wkurzał, że chce z katolikami znaleźć jakiś modus vivendi. No tak nie można, trzeba ich, no za to, że spalili, no to teraz my ich spalimy.
Czyli w największym skrócie taboryci.
Radykalne środowisko.
Utrakwiści mówią, spróbujmy się jakoś dogadać.
No więc próbował lawirować, mediować. To nie takie czasy. Teraz to się zabijamy. Na rozmowy to już były czas, był moment wcześniej. No więc okazało się, że nic z tego nie będzie. Witek sobie odpuścił, wielki książę litewski, ale Zygmunt sobie nie odpuścił i stwierdził, że sam podejmie próbę. Więc wraca w 1424, opanował nawet Pragę i znowu próbuje rozmawiać. Stara się przekonać husytów swoimi sukcesami w bitwie pod Uściem nad Łabą przeciwko krzyżowcom. Krwawa bitwa. Husyci odnoszą wielki triumf. Pamiętaj, że to są bardzo ciekawe bitwy pod tym względem, że mamy te, na przykład oni robią coś protoczołgi, wozy opancerzone, w wozie jest armata. Tak? Tak walczą. Więc jest na przykład u Andrzeja Sapkowskiego opis tej bitwy w książce Boży Bojownicy. Krwawa, no na pewno jest to bardzo taka barwna scena beletrystyczna z tego powodu, no, że było show no mercy z obu stron.
I batalistyczna.
Batalistyczna.
I beletrystyczna.
Też batalistyczna, przepraszam, masz rację, BB.
A to ci taboryci, w ogóle ta nazwa, to w podstawówce już uczą. Od taborów, które mieli nowy wynalazek na
i od taboru, tego pamiętaj, Ziemi Świętej, bo oni do tego nawiązywali.
No, i nawet na 100 km, 80 km od Pragi na południe, że jest tam, już wakacyjnie musiał być
oczy się, to jest ten właśnie.
I warto tam pojechać.
Tam świecące oczy, myślę, miejscowych potomków.
Tabor jest przepiękny, zresztą byłem tam kiedyś.
Ja nie, niestety.
Wspaniałe miejsce.
Następnym razem.
Przepiękne miasto i czuć ten duch.
Więc no, oczywiście nie spodobało się, teraz znowu próbuje rokować, tym razem z katolikami. Chciał tak być jak, wiesz, typu Charles de Gaulle, no nigdy nie oddam Algierii, a potem siadam do rozmów, to tutaj w tym stylu.
Tutaj bardziej pasuje i diabło ogarek.
I diabło ogarek, no, no więc stracił poparcie, aresztowano go, okrzyknięto zdrajcą, za dużo gada, za dużo mediuje i uwięziono w zamku Waldstein, od tych legendarnych Waldsteinów, Wallenstein, koło Turnowa. Następnie go wydalono z Czech, ale on stwierdził, że jest cały czas umiarkowanym husytą i działa dla sprawy, więc opanował sobie Gliwice na Śląsku i stamtąd rozkręcił się, ale stracił Gliwice, ponieważ ruszył, słuchajcie, na debatę teologiczną w Krakowie. Stwierdził, że będzie przekonywał do racji teologicznej w Krakowie i w trakcie wizyty na debacie teologicznej książę Oleśnicki Konrad zajął Gliwice. No niestety. I kto jest na tej debacie z Zygmuntem? Kto rusza z Gliwic? Jego prawa ręka Dobiesław Puchała. Pochodzi z Wielkopolski, okolice Turku. Polski rycerz husyta, starosta w różnych miejscach w Polsce. Za młodu przebywał na Węgrzech, na dworze Zygmunta Luksemburskiego. I to nie raz, potem jeszcze raz. Walczył pod Grunwaldem i między innymi dostał od Władysława Świecie. Takie miasto na północy Polski i generalnie był ekspertem od małych miast, rozwojem miast oraz ich umocnienia, żeby były to ważne bazy. Tak samo na Morawach Uniczów umocnił i uczynił taki ważny punkt strategiczny i tak samo miał się zająć Gliwicami. Przybył na dysputę z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego i to jest najlepsze. W czasie trwania dysputy zniknął. I nagle się okazało, że razem z oddziałem husyckim szybko przekroczył, bo oni też byli dynamiczni, mobilni, przekroczył Karpaty i dokonał wypad na Słowację i spalił Lewocze. Lewocze, gdzie, słuchaj, dzisiaj to jest bardzo ważne, no, miejsce, zabytek z rzeźbami wspaniałymi. No i nagle okazało się, no widzisz, no jestem podczas debaty, no był po prostu, prawdopodobnie go ona nudziła. I stwierdził to, panowie, to akurat
ja zaraz wrócę.
Zygmunt siedzi i debatuje, a ja w tym czasie, a gdzie pan był? A my w toalecie. Tylko długo, tak? Taki sightseeing zrobili po Słowacji. Druga postać, bardzo ważna w najbliższym otoczeniu Zygmunta Korybutowicza, Fryderyk Fetko, inaczej Ostrogski, z tych Ostrogskich. z kniaziowskiej rodziny. Czyli jak widzicie, pięknie mamy Litwino, byśmy powiedzieli, to były te spory, jak go nazwać, Rusina czy Rusa Zygmunta. Do tego dorzucamy Polaka Dobiesława i Fetko Ostrogskiego Rurykowicza Ukraińca, który nosił tytuł husyckiego hetmana. I który też się sprawdził właśnie walcząc. Między innymi był hetmanem czeskiego Brodu. I prawdopodobnie też w Czaslawie. Więc bohater husycki. No zasłynął też tym, że pamiętacie, opowiadaliśmy o nim w nie najlepszym troszeczkę. I na Słowacji też. Można powiedzieć proto-Czechosłowak, bo opanował też Żilinę na Słowacji i tam został hetmanem. No starali się. To z tego powodu, to co oni robili, to były rejzy, tak to nazywali. Od tego słowa, które jest oryginalnie arabskie, te wyprawy w Hiszpanii, ataki i tak dalej. To samo robili husyci, on też. No co oni robili? No eksportowali rewolucję. Eksportowali tą herezję.
Pytanie, czy
i Zygmunt Luksemburczyk bym mógł powiedzieć, jakie krucjaty? To są działania prewencyjno-odwetowe. Nie. My staramy się to zło zniszczyć w zarodku, ale oni niestety, znowu te twoje żarty, byś się pośmiał tam do Jana Żiżki, jakby ci zrobił z pupy jesień średniowiecza.
Momentalnie bym został husytą.
Średniowiecza. Najprawdopodobniej u schyłku życia w ogóle Fetko zakończył swój żywot właśnie w Czechach, tam na emeryturę. To już pewnie Karlowe Wary. Więc próbował atakować Spisz, Liptowski, Mikulasz i Liptow, tak? Czyli no, szerokie horyzonty, ale to z czego zasłynął, że razem z Polakami, husytami zaatakował Częstochowę i te ślady cięć na Matce Boskiej to oni diabły wcielone. No, Fetko. Ale nie sam, żeby nie wszystko zwalić na Ukraińców, co niektórzy próbują nas robić w Polsce. To jest przejaw specyficznie rozumianej współpracy polsko-ukraińskiej, tylko na polu protestanckim. I jak mówiliśmy, głównym wrogiem Zygmunta Korybutowicza był Zygmunt Luksemburczyk. I on oczywiście próbował rozgrywać szerzej tą walkę.
Czekaj, ale zdobyli Częstochowę?
Tak. To nie było takie trudne. Drogi Pawle, wiesz.
Czekaj, ale...
Husycki
hetman i w dodatku Czech zdobywa...
Jaki Czech? Ukrainiec.
Ukrainiec.
Ale z Polakami, żeby nie poszło w świat, bo jeśli na ulicy będą podchodzić ludzie...
Byli tam też Polacy.
I opowiadać, tak, i to ważni. Dobiesława akurat nie było, bo Dobiesław był gdzieś indziej wtedy. Prawdopodobnie, muszę sprawdzić, ale myślę, że nie. Dobiesław był, rzekomo podpisał listę, obecności na dyspucie i zniknął. Tak. I jak Zygmunt Luksemburczyk rozgrywa, bo słuchaj, to jest naprawdę, ci Czesi szaleją naokoło, husyci, i to jest rozgrywka regionalna, bo Zygmunt Luksemburczyk, który jest królem niemieckim, zostanie cesarzem, w 1429 przybywa do Łódzka na Wołyń, bo został zorganizowany wielki zjazd przez Witolda. Jest od groma ciekawych ludzi, włącznie też z przedstawicielami arystokracji tatarskiej, która podlega Witoldowi wówczas, tak? Część, tak? Tych ord. I tutaj jest o tyle ciekawa sytuacja, że teoretycznie trzeba rozmawiać o zagrożeniu tureckim, ale rozmawia się o różnych sprawach, a sam Zygmunt Luksemburczyk próbuje zrobić szachmat i osłabić sojusz polsko-litewski, też, bo on uznaje, wy mi mieszacie, tutaj wspierać jakichś Korybutowiczów mi wysyłacie, to ja wam zrobię coś takiego, proponuję koronę dla Witolda. I Jagiełło mówi tak, żeby nie rozbić, rozegrał to w ten sposób, żeby się nie narazić na nieporozumienie z Litwinami i żeby, prawda, zaszachować Polaków też w ten sposób, żeby powiedzieć, słuchajcie, zobaczcie, jest taka opcja, że żebyście nie robili elekcji po mojej śmierci, tylko u mnie w rodzinie. Zobaczcie, tu jest zagrożenie, się robi, że chcą zrobić z Witolda króla. Witold był nawet zainteresowany. Więc mówi Jagiełło, proszę bardzo. Więc Zygmunta troszkę zatkało. Rozgrywka jest poważniejsza, bo Zbigniew Oleśnicki, to jest ta postać, która nienawidzi, jeszcze się nam naprawdę on by husytów wszystkich spalił. Wszystkich. Prewencyjnie, na wszelki wypadek, tak? I on twierdzi, moment, po pierwsze tylko papież daje korony, punkt pierwszy, a po drugie pan nawet nie jest cesarzem, tak? Król będzie dawał koronę królowi, panie Zygmuncie, tak? Luksemburski. Więc Zygmunt Korybutowicz po tych przygodach, prawda, wyjazd do Krakowa kończy się utratą Gliwic. Spotykamy go ponownie już na Litwie, gdzie właśnie wspiera Świdrygiełłę. Mamy wojnę o tron litewski z Władysławem Jagiełłą właśnie po śmierci Witolda, bo Witold umarł w 1430 i cała kwestia, tematyka korony po prostu umarła śmiercią naturalną wraz z Jagiełłą odeszła do, przepraszam, Witoldem odeszła do grobu. No więc mamy walkę, Świdrygiełło współpracuje z Krzyżakami i dochodzi do wielkiej bitwy pod Wilkomierzem w 1435 roku. Sprowadził oczywiście najemników czeskich, Zygmunt Korybutowicz. Wojska krzyżackich, oczywiście krzyżacy są z Inflant, czyli Łotwa, Estonia, ale po ich stronie w szeregach armii Świdrygiełły są też Tatarzy, więc potem można było im wypominać, no i co się czepiacie? Co, że pod Grunwaldem Bisurmany z Polakami i Litwinami i z Ukraińcami? Oczywiście mówimy o Rusach. Jak wy macie u siebie Tatarów? Klęska Świdrygiełły. Wielu ucieka, ale ranny Zygmunt Korybutowicz nie uciekł. I teraz słuchajcie, piękne słowa. Dlaczego tego nie zrobił? Tylko pozostał na placu boju, walczył. Waszymi obyczajami nauczony, obracając się między wami, jakby waszym mlekiem karmiony, postawiłem honor wyżej od życia. Piękne, co? Umarł wkrótce później w niewoli i teraz są różne wersje, że go utopili. Czyli nie pali się tylko, prawda, tylko się też pali. Przepraszam, nie pali się, tylko się też topi tych kacerzy. Druga opcja, że dosypano mu truciznę do ran. Trzecia wersja po prostu z przyczyn naturalnych. Długoż się bardzo cieszył, Jan, nasz kronikarz. Dobrze mu tak, bo heretyk. Niech zdycha. I oczywiście przedstawił taką wersję, że na odchodnym z tej legendarnej dysputy z Krakowa, według Długosz jest zgorszony historią, to było tak, że Zygmunt miał jechać i pogrozić świętemu Stanisławowi, którego utożsamił właśnie ze znienawidzonym biskupem Oleśnickim Zbigniewem, który, no, można go nazwać husytożercą, i miał mu powiedzieć tak, to groźne, to groźby karalne, słuchaj tego: Staszku, Staszku, wiedz wcześniej, że we mnie doznasz nieprzyjaciela. I to było taka jakby sygnał, że tak powiem, można powiedzieć SMS wysłany do Zbigniewa. Staszku, Staszku! I teraz, żebyście sobie zdawali sprawę, że w tej walce bezwzględnej wykorzystywano też najnowsze rodzaje sił zbrojnych, które Czesi dotąd nie znali, to po stronie wtedy, w tej wojnie, kiedy mamy tą bitwę, kiedy Zygmunt Korybutowicz ginie, zaraz po bitwie, no to biorą udział też Czesi, Husyci po stronie Jagiełły, jako sojusznicy. Jan Czapek. Jan Czapek otrzymuje od Jagiełły wówczas wielbłąda w nagrody. Kiedyś byśmy powiedzieli, żeby dał jakiegoś Porszaka, jakiś, no, najlepszy tam Mercedes klasy C, a wówczas wielbłąda. I to była sensacja dla Czechów. Tam są różne historie powstały, że na przykład to nawet pod Grunwaldem, ale nie, teraz wiemy, że tu. I że też ahoj, pozdrawiam, bo byli nad morzem, to już takie legendy miejskie. Na pewno dotarli do morza Jelitkowo, koło Gdańska, i tam napełnili sobie wszystko tą wodą słoną, bo to była sensacja. No jak ktoś jest taki landlock, jak to się mówi, no to morze robi na nim wrażenie. Teraz raczej spotkamy Czechów nad Morzem Bałtyckim, ale no bliżej im jednak do Adriatyku. Opowiadaliśmy, że miał to parcie na ciepłe morza już Przemysław Otokar II. Więc co się dzieje z wielbłądem? Rusza z Janem Czapkiem do Czech, no i zaczęli oblężenie Pilzna. Słynnego, legendarnego Pilzna, skąd mamy piwo Pilsner, tak? Husyci, które było katolickim miastem, przypominam, wojna domowa. No i obrońcy miasta prawdopodobnie podczas jednego z wypadów przejęli wielbłąda.
O.
Już widzę taką scenę batalistyczną, kiedy toczy się zacięta
odbicie
walka.
Wielbłąda.
Nie udało się. To był wielki sukces propagandowy. Przejęcie wielbłąda husytów przez siły katolickie pod Pilznem. I za to Zygmunt Luksemburski pozwolił, żeby umieścili w herbie miasta wielbłąda. I do dzisiaj wszyscy się pytają, będąc w Pilznie, o co chodzi? Skąd ten wielbłąd? Od Jagiełły.
Morał z dzisiejszej historii jest taki, że pilnuj swojego wielbłąda, po pierwsze.
Bo ci morale siądzie.
Tak, a co do morale, czy też moralności, no to być człowiekiem koncyliarystycznie nastawionym i takim...
Koncyliacyjnie. Tak,
rzeczywiście.
To nie jest...
Dobre podczas wojen religijnych, bo można skończyć tam...
Domowych w ogóle.
Z truciznami sypanymi tak. Do ran, tak. Można... I rozszerzamy taką osobną kategorię, która od wielu odcinków babla się pojawia, a mianowicie...
Przepraszam, mi się przypomniał, to jak hasło żywią i bronią, to palą i topią.
Palą i topią, ale rozszerzamy tą kategorię pod tytułem nietypowe zejścia z tego świata, bo mówiliśmy o wypychaniu z okien, różne rodzaje tortur, ale to sypanie trucizny
do rany,
to rzeczywiście jest...
Już chyba wolałbym, żeby mnie utopiono.
No i na samym końcu rzeczywiście wielbłąd przydreptał do nas. Jeśli państwo mają pomysły, jakieś inspiracje...
Na wielbłąd?
I w ogóle, szerzej tam na wielbłądy i jakieś uwagi, to my zapraszamy do korespondencji babelmałpa.tok.fm babelmałpa.tok.fm, a do usłyszenia za tydzień późno popołudniową, piątkową porą mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.